Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Wracamy do naszych tematów wdzięcznych i niewdzięcznych jednocześnie, bo jedzenie wszystkich nas interesuje, bo bez niego byśmy po prostu nie przetrwali.
Dzień dobry. No właśnie, ale może można właśnie na to jedzenie spojrzeć trochę inaczej, że to jednak nie jest coś, co tylko decyduje o tym, czy przetrwamy, czy nie, ale możemy spojrzeć na jedzenie jako coś, co po prostu nas leczy i odżywia, prawda? Czyli jakby coś szerzej.
Nie? Ale też jest przyjemnością ogromną.
No właśnie, prawda? Czyli to nie chodzi tylko o przetrwanie, ale chodzi też o to, jak bardzo to jedzenie na nas wpływa. Czyli im lepiej się odżywiamy, tym po prostu jesteśmy zdrowsi.
No właśnie, zakończyliśmy tydzień temu audycję takim stwierdzeniem, że jeżeli zredukujemy choćby o 10% naszą masę ciała, powiedział pan bardzo optymistyczną rzecz, że już epizod choroby wieńcowej spada o 30% i wtedy w naszej głowie dzieją się, myślę sobie, bardzo przyjemne rzeczy, tak? Myślimy sobie, o, jestem coraz zdrowsza, tak? Robię coś dla własnego ciała. Wzrasta samoocena. Jak pan obserwuje takie procesy, na przykład w gabinecie, kiedy już widać tę redukcję masy ciała i takie zadowolenie pacjentów?
No myślę, że to jest niesamowite obserwować, jak to wszystko się zmienia. To znaczy, jak człowiek z jednej strony wraca do takiej witalności i żywotności, bo też nie ma co ukrywać, że nieprawidłowa masa ciała jest strasznym obciążeniem. Osoby może, które nie borykają się z otyłością, nie do końca rozumieją, jakie to jest strasznie obciążające z punktu widzenia naszej fizyczności. Zdarzają się takie osoby, które przychodzą właściwie na skraju takiego wyczerpania psychicznego tą swoją otyłością, że właściwie w takich szczerych rozmowach potrafią powiedzieć, że właściwie one już nie widziały innej drogi niż jakaś próba samobójcza, co brzmi może strasznie, ale ta otyłość po prostu potrafi nas zamknąć w czterech ścianach, nie pozwolić na kontakty społeczne, wychodzenie, ruszanie się. To po prostu jest więzienie.
Zawiązanie buta jest problemem dla wielu osób, które nie potrafią się schylić, nie mogą się schylić po prostu przez swoją otyłość.
Tak.
Także te rzeczy, namioty, jak osoby z nadwagą i z otyłością określają swoje ubranie, że nie mogą na to patrzeć, bo nie ma się w co ubrać. Właściwie też chowają się za takimi namiotami, więc myślę sobie, że całe procesy takie depresyjne, które dzieją się w głowie, no są ogromnym problemem. Tak? No tylko myślimy o tej masie ciała, a ta głowa no też robi swoje.
Więc to pokazuje, jak ta nasza fizyczność oddziałuje na nasze funkcjonowanie emocjonalne, prawda? Więc spadek masy ciała, powrót do zdrowia, odzyskiwanie właśnie siebie, jakiejś takiej przestrzeni, aktywności, możliwość poruszania się, spotykania, jest dla wielu osób po prostu fascynujące i to jest taka wielka przyjemność dla nas, osób, które patrzą na to, czy też nawet pomagają, prawda, ten efekt uzyskać. Patrzymy, jak te osoby po prostu kwitną, jak rośnie poczucie wartości, jak rośnie poziom samooceny, prawda? Jak bardzo to wpływa na takie poczucie skuteczności, czyli wiarę w to, że to, co robimy, generalnie przynosi jakieś efekty i ma sens w naszym życiu, prawda? Jak ktoś przychodzi i ostatnie, nie wiem, 5 lat czy 10 lat swojego życia poświęcił na próbę chudnięcia, czy też no, redukcji tej masy ciała, wyjścia z tego problemu otyłości i były to próby nieudane. I teraz nagle okazuje się, że pomoc, czy to psychologa, czy dietetyka, jest w stanie ten problem rozwiązać, to jest dla takiej osoby naprawdę czymś tak wspaniałym, że to się również udziela właśnie nam, jako tym osobom, które trochę pokazują, jak to można zrobić.
Czyli sens wykonywania tego zawodu jest ciągle wysoki, tak?
Tak. Ja myślę, że no już wspominałem o tym, że my dietetycy i osoby związane z żywieniem po prostu uwielbiamy swoje zawody i zazwyczaj jest tak, że wykonujemy je naprawdę z największą przyjemnością, ponieważ my każdego dnia stykamy się no, z takim sukcesem, czyli jakby obserwujemy, jak to wszystko ma sens po prostu.
Panie Michale, chciałabym zatrzymać się już na tym temacie sukcesu, o którym rozmawiamy i jak bardzo on wpływa na nas pozytywnie i przejść do takich konkretów, bo też padają pytania w takim razie jak jeść, bo są różne teorie. Kiedyś była taka teoria, że 3 posiłki do syta, że najważniejsze jest śniadanie, śniadanie zjedź sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. No takie obiegowe powiedzenie, nie wiem czy pan je zna, to już no tak. Bardzo stare i pewnie nieaktualne. Potem pojawiła się teoria, że 5 posiłków. Następnie, że kończyć jedzenie o 18, nic nie ruszać do rana. No wiele jest takiego zamieszania wokół tego, ile tych posiłków jeść, w jakich odstępach.
I to się zmienia. To znaczy też pojawiają się nowe teorie, pojawiają się nowe mody i właściwie w każdym roku jest inaczej. Natomiast pamiętam, że wokół czasopisma Lancet jakiś czas temu zgromadzili się naukowcy, profesorowie z dziedziny właśnie żywienia człowieka, biolodzy i dietetycy i próbowali odnaleźć taki idealny sposób odżywiania, który pozwoliłby z jednej strony być szczupłym, z drugiej strony zachować tą masę ciała. Właściwie oni skupiali się też na tej grupie osób, która schudła i potrafiła tą masę ciała utrzymać. I generalnie wniosek z tej publikacji był taki, że nie ma jednej, czy też nie ma jednego idealnego sposobu odżywiania dla każdego. To znaczy ile osób, tyle sposobów odżywiania, że są jakieś takie złote reguły. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tych posiłków, pory, w jakich je zjadamy, to czy pierwszy posiłek jest ciepły, czy ostatni jest zimny, czy jemy owoce na śniadanie, czy na kolację, to jest sprawa bardzo indywidualna i właściwie nie powinniśmy narzucać nikomu tego sposobu odżywienia, tylko właściwie powinniśmy podążać za tym, jak ktoś chciałby się odżywiać, dlatego że właśnie z punktu widzenia też trwałości zdrowia i na przykład utrzymywania tych straconych kilogramów, chodzi o to, że ten sposób musi być naturalny i zgodny z tym człowiekiem, więc jeżeli coś ma trwać do końca jego życia, to musi być po prostu sensowne.
No tak, ale śniadania, bo tutaj chyba dietetycy są zgodni co do tego, że naprawdę warto wyjść z domu najedzonym, tak? Zacząć jakieś aktywności intelektualne czy fizyczne, no przecież to też wymaga dużo energii od nas.
Pewnie dobrze by było, gdybyśmy to śniadanie zjadali. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zaczniemy bardzo szybko ten pierwszy posiłek, jeżeli wstajemy, dajmy na to o 5 i o 5:30 zjemy już ten pierwszy posiłek, to być może na przestrzeni całej doby i całej naszej aktywności do godziny tam 20 ilość tych posiłków będzie już tak duża, że ten bilans energetyczny wyjdzie nam po prostu dodatni. Więc w wielu sytuacjach, kiedy na przykład rozmawiamy o tym, jak ktoś się odżywia, to okazuje się, że na przykład przesunięcie tego posiłku o 2 czy 3 godziny przynosi pozytywne rezultaty i taka osoba po prostu dokonując takiej małej zmiany, takiej małej interwencji, dokonuje pozytywnej zmiany, jeżeli chodzi o swoją masę ciała.
No tak, ale zdarzają się osoby, które unikają tego śniadania. Pewnie też pan się spotyka z takimi osobami w gabinecie, że gdzieś koło 12, 1 zaczynają sobie przypominać, że może warto coś zjeść.
No tak, ale jeżeli te osoby wstają o godzinie 9, prawda, a chodzą spać o godzinie 1, no to jakby ta doba żywieniowa troszkę im się przesuwa, prawda? Także to też można na to spojrzeć z tej strony. Ale też dla wielu osób zjedzenie śniadania jest czymś uciążliwym i nie wszyscy lubią zjadać śniadanie bardzo szybko, więc ja bym też tutaj jednak nie naciskał takich osób, żeby jadły jak najszybciej. Myślę, że każdy powinien sam czuć.
Czyli organizm nam daje w tym wypadku sygnał, tak?
I teraz pamiętajmy o tym, że odżywianie się intuicyjne, czyli takie zdrowe odżywianie, myślenie o tym, jak powinniśmy się odżywiać, też polega na tym, żeby wsłuchiwać się jednak w swój organizm, żeby niekoniecznie zjadać wtedy, kiedy nie mamy od niego sygnałów, że to poczucie głodu jest, prawda? Albo żeby niekoniecznie jeść wtedy, kiedy nasz organizm daje nam sygnał, że mamy na coś ochotę, prawda? Że moglibyśmy tak odróżnić to uczucie głodu, prawda? od uczucia, kiedy po prostu mamy na coś ochotę.
Zachcianka tak zwana.
Zachcianka, tak.
Na słodycze na przykład.
Na przykład, prawda? To jakby absolutnie nie wynika z tego, że jesteśmy głodni w tym momencie. Więc wsłuchując się w ten własny organizm, jednak czujemy, kiedy jesteśmy głodni, a kiedy jeszcze nie jesteśmy głodni. Ta wiedza na temat odżywiania człowieka, ona się zmienia i się rozwija. Wiemy więcej. Dużo się też mówi o czymś takim, co ma skrót MMC. Jest to po polsku migrujący kompleks mioelektryczny, czyli o takim zachowaniu mięśni gładkich naszego organizmu w celu wymiatania tych resztek pokarmowych, które pozostają po posiłku. Więc też chodzi o to, że my powinniśmy robić odpowiednie przerwy między tymi posiłkami, żeby po prostu ten kompleks mógł zrobić porządek, żeby ta miotła się włączyła i żeby wymiotła to, co zalega i jest nam aktualnie niepotrzebne. Także też trzeba pamiętać, żeby jednak nie jeść ciągle, żeby jednak robić sobie jakieś przerwy między tymi posiłkami. Myślę, że to jest ważne.
Ale te przerwy 2-3-4 godzinne, czy też jest to sprawa indywidualna?
No, że takie 3 godziny to powinno minąć, żeby ta miotła zdążyła tam wymieść to, co zjedliśmy, bo zdarza się, że przyzwyczajenie, czy też takie ciągle podjadanie właściwie nie pozwala na to, żeby te procesy takie, które mamy fizjologicznie, prawidłowo funkcjonowały. Więc myślę, że ważniejsze jest to, żebyśmy jakby skupiali się na tym posiłku, żebyśmy nie jadali w biegu, tylko żebyśmy usiedli i zjedli i żeby to były na przykład takie 3 porządne posiłki, a nie żebyśmy jedli ciągle.
Czyli takie kompulsywne, tak, podjadanie, to już pewnie bardziej tutaj psycholog mógłby pracować nad tym.
No to kompulsywne objadanie się to potrafi być naprawdę poważny temat. I zdarza się, że słyszy się o takich osobach, które potrafią w drodze jakiegoś impulsu opróżnić całą lodówkę. Także to nie jest tylko kwestia zjedzenia tam jednego batonika czy ciasteczka. To potrafią być jakieś takie poważniejsze sprawy. Ale generalnie myślę, że to chodzi o taką uważność, jeżeli chodzi o ten nasz sposób odżywiania, żebyśmy po prostu wsłuchiwali się w ten organizm, jedli, kiedy jesteśmy głodni, a nie ciągle podjadali.
Czyli to, co jemy na przykład na śniadanie, to też jest sprawa indywidualna, bo widzimy, jak różne nacje się żywią, na przykład Włosi cappuccino do bodajże 10 czy 11, a potem jest to zakazane, tylko czarna kawa i ewentualnie brioszka czy coś na słodko.
Croissant.
Jak pan myśli, takie dostarczenie cukru w tej pierwszej fazie dnia to jest w porządku, czy raczej by pan trochę modyfikował Włochom ten pierwszy posiłek?
Wszystko jest w porządku. Mhm. To znaczy staram się nie dzielić jedzenia na dobre i złe. Właściwie wszystko jest dozwolone.
Kwestia proporcji pewnie,
Kwestia
tak?
proporcji, prawda? To nie jest tak, że nas tłuczą brioszki, prawda? Albo cappuccino z brioszką, że stanowi jakiś taki związek, który powoduje, że ta nasza masa ciała rośnie. To oczywiście tak nie jest. Tłuczy nas nadmiar i tłuczy nas jedzenie przetworzonej żywności, prawda? Czyli jakby musimy wrócić znowu do tej uważności, że i też no, większa dbałość o ten nasz sposób odżywiania spowoduje, że wiele rzeczy pójdzie lepiej niż myślimy.
Jeszcze jedna teoria nam pozostaje do rozwikłania, czyli ta godzina, magiczna godzina 18, która się pojawia w niektórych informacjach, że po 18 to już w ogóle nic nie jemy do rana. To też chyba mocno przesadzone, tak? Bo to zależy, jaką mamy dobę, o której kładziemy się spać. Czy rzeczywiście ta dłuższa przerwa, już pomijam tą 18 godzinę, jest naszemu organizmowi potrzebna?
Myślę, że jest. To znaczy też trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia właśnie funkcjonowania danej osoby. Jeżeli ktoś późno chodzi spać, prawda, funkcjonuje bardzo długo, no to wiadomo, że postanowienie, że ktoś nie będzie jadł po godzinie 18 i później funkcjonowanie na przykład do godziny 1 w nocy powoduje, że te 7 godzin właściwie jest bez posiłku. No to nie ma się co dziwić, że po 3-4 godzinach po prostu stajemy się głodni. To jakby już nie jest na zasadzie jakiejś zachcianki, tylko po prostu na zasadzie głodu, który fizjologicznie pojawia się w naszym organizmie. Więc nie ma co się dziwić, że po 3-4 godzinach jednak coś tam zjadamy. Więc ustalanie właśnie takich sztywnych reguł bardzo często kończy się fiaskiem, ponieważ przegrywamy z popędem naszego organizmu do zaspokojenia głodu. A to jakby trudno się dziwić, że tak jest, prawda? A wtedy pojawia się myśl, że to coś z nami jest nie tak, prawda, że mamy słabą wolę, że sobie postanowiliśmy nie jeść po 18, a jednak coś zjedliśmy i to nakręca taką spiralę, która nie jest fajna, ani nie jest zdrowa, więc może nie stawiajmy sobie takich nierealnych zasad, których później nie możemy przestrzegać, bo one nic dobrego nam nie robią.
No zresztą popatrzmy na kraje śródziemnomorskie, jak ludzie się odżywiają. Godzina 20 to są wyjścia na kolację dopiero tak naprawdę. Faktem jest, że to zależy od klimatu, tak? To już jest zupełnie inna historia.
Mhm. W Hiszpanii południowej części tam restauracje otwierają się o godzinie 20-21 i wtedy ludzie jedzą kolację. Mówimy o tym, że dieta śródziemnomorska jest dietą najzdrowszą aktualnie i wskazaną dla wszystkich, więc może naprawdę nie chodzi o to, żeby kończyć jeść o godzinie 18, tylko właśnie chodzi o to, żeby nie jeść przetworzonej żywności, żeby jeść jakieś takie wyodrębnione posiłki, no i żeby dostarczać sobie trochę przyjemności.
No więc właśnie nawet może nie trochę, tylko sporo przyjemności, bo jednak jedzenie to jest cały ten entourage, jak jadamy z przyjaciółmi, czy z rodziną, na jakich talerzach, no wszystko jest ważne.
To... Jasne, cała kultura związana z odżywianiem.
Tak, tak.
Mówi się też o paradoksie diety francuskiej, prawda, że Francuzi jednak jedzą tłusto, wychodzą z takiego założenia, że nigdy nie jest za dużo masła w posiłku. Prawda? To im więcej masła, tym lepiej. Jedzą dużo serów, jedzą dużo mięsa.
I wcale tak, nie są tak najbardziej otyłym narodem na
świecie. Jasne, to... można powiedzieć. Nawet, że Francuzi wyróżniają się w stosunku do innych europejskich nacji niską masą ciała, prawda? Czyli to jakby daje do myślenia. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Francuzi mają olbrzymią kulturę odżywiania, że właśnie oni nie jedzą między posiłkami, że być może jedzą jakiś duży obiad czy dużą kolację, ale w międzyczasie nie jedzą byle czego i byle jak.
Jak byłam we Francji wiele, wiele lat temu, to usłyszałam od rodowitej Francuzki, że gastronomia to u nas religia.
No,
i rzeczywiście
piękne,
oni się tego trzymają.
No tak, tak. No, jakby cała religia też związana z bagietkami, które są we Francji po prostu wszędzie. No właśnie.
Co kraj to obyczaj, jak się okazuje, a tak naprawdę trzeba ten złoty środek wypracować, pamiętać o tym, co wielokrotnie pan tutaj powtarza, o zasadach wcale nie takich trudnych do opanowania i jest to klucz do sukcesu. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Słyszymy się z panem Michałem i widzimy za tydzień. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.